Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję księdzu rzecznikowi za zaproszenie. Zorientowałam się, że jestem jedyną kobietą, która będzie do Państwa miała zaszczyt przemawiać. Rozumiem, że księża tutejsi przestraszyli się, że parytet nie będzie zachowany i przynajmniej ta jedna osoba płci odmiennej pojawiła się. Szkoda tylko, że w takim temacie, który dotyczy kobiet, bo ja nie uważam, aby kobiety były jedynie predestynowane do tego, aby o kobietach mówić. Zazwyczaj o kobietach dużo lepiej i ciekawiej mówią mężczyźni. No jednak przypadł mi ten zaszczyt, więc postaram się go udźwignąć, a tym bardziej trudno mi będzie pewno, bo po tak obfitym obiedzie mam jeszcze, że tak powiem, konieczność utrzymania Państwa w pewnym napięciu, żeby nie było nudne to, co powiem. Mam nadzieję, że mi się to uda. Równe i równiejsze, ze znakiem zapytania, bo jednakowoż nie chciałabym, aby była to teza już taka pewna. Kobiety na polu bioetycznego sporu to temat, który nie jest tematem naukowym, stąd nie ma żadnej prezentacji. Moje wystąpienie ma charakter publicystyczny, ponieważ no, jestem publicystką, nie jestem dziennikarką. Związana jestem bardzo ciepło i serdecznie z przewodnikiem katolickim poznańskim, którego jestem stałym komentatorem. Natomiast przyjechałam do Państwa z Warszawy i podstawowym źródłem mojego utrzymania jest zawód prawnika, w związku z czym parę kwestii takich może językowych będzie również z tej sfery mojej aktywności zawodowej. Proszę Państwa, po 2 tygodniach bardzo trudnej żałoby, bardzo trudno jest wrócić, czy nawet mówić o greckiej bogini Eris, o tej bogini niezgody, bogini Sfaru, tej bogini, która symbolizuje spór, ale taki spór specyficzny, spór na granicy kłótni i baśni. Tak sobie myślałam, że ten temat jest trudny do udźwignięcia po tym, co wszyscy przeżywaliśmy, a co jeszcze w dalszym ciągu przeżywamy w Warszawie, bo krakowskim przedmieściem kondukty żałobne we wszystkie strony przemierzają codziennie po wiele razy i to jest dla Warszawy bardzo trudny czas w dalszym ciągu, mimo że Państwo już tego nie obserwujecie. Ale tak sobie pomyślałam, że ta bogini Eris, ta bogini sporu, Sfaru i waśni to jest może też ta bogini, o której trzeba pamiętać właśnie w tym czasie, bo ten czas nam pokazał, że coś w sporze publicznym jest nie tak. I może to, o czym będę mówić dzisiaj, też pokażę Państwu, będzie bardziej generalne niż tylko to, że dotyczy to sporu bioetycznego. Od imienia bogini Eris wywodzi się sztuka prowadzenia sporów przed publicznością, tym różniąca się od retoryki, że nakierowana właśnie na pozyskanie aprobaty publiczności, a nie na przekonanie oponenta. To bogini Eris, od której pochodzi wyraz erystyka, zawładnęła współczesnymi sporami. Eris bezwzględnie wydaje osąd i przyznaje rację tylko jednej stronie sporu. I to nie zawsze tej, która ma rację, której twierdzenia są prawdziwe, ale tej, która lepiej posiadła wiedzę na temat publicznego wypowiadania się, lepiej wygląda, czy ma milszy tembr głosu. Retoryka, ta zapomniana sztuka wymowy, która kiedyś była podstawowym elementem wykształcenia każdego obywatela, służyła dialogowi i wypracowywaniu lepszych poglądów. Logika działania współczesnych mediów, których Państwo jesteście reprezentantami, tych mediów, które działają właśnie w krótkich, liczonych w sekundowych sekwencjach przekazach, zdetronizowała retorykę. Królowanie erystyki jest w tej chwili powszechne. Mistrzowie erystyki mają jeden cel – wywrzeć wpływ na publiczność i pokonać przeciwnika. Erystyka tym, że tak powiem, w takiej wersji bardzo pierwotnej różni się od retoryki, że retoryka to jest sztuka przekonywania przeciwnika i rzecz dzieje się pomiędzy dwoma interlokutorami. Erystyka dotyczy publiczności, którą trzeba przekonać. Spory współczesne toczą się często przed wielomilionową publicznością. Stąd rzeczywiste pokonanie kogoś w pojedynku na słowa ma moc zmieniania wyników wyborów, ma moc wpływu na wyznawane poglądy. Nie wiem, czy przypominacie sobie Państwo, ale zapewne tak, bardzo słynną debatę publiczną Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem. I takie zdanie, takie pytanie, które wygłosił Krzysztof Skowroński. Czy kocha Pan Polskę? Obaj panowie udzielili odpowiedzi na to pytanie, a później ktoś, kto zna się na rzeczy, opisał ten ewenement i okazało się, że to właśnie udzielenie odpowiedzi na to pytanie przesądziło o wyniku wyborów. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, że wszelkie sondaże wyborcze wskazywały na zwycięstwo Kaczyńskiego. Po tej debacie, która oczywiście oprócz tego, że ta wypowiedź retoryczna w lepszym świetle pokazała Tuska, była tam jeszcze kwestia publiczności, która klaskała i tak dalej, wielu elementów, które na ten spór retoryczny się składała, ale to właśnie odpowiedź na to, czy kocha Pan Polskę, była tym elementem, takim momentem krytycznym, który odwrócił, że tak powiem, sympatię wyborców. Czy te odpowiedzi były długie? To nie jest odpowiedź tak, nie. To faktycznie była wypowiedź każda inna. Proszę wrócić do materiałów z tej konferencji. To bardzo ciekawa debata i faktycznie jeśli chodzi o, że tak powiem, o efekt, jaki został osiągnięty, no piorunująca. O tym, czym jest retoryka natomiast, przypomniały nam z całą pewnością ostatnie mowy funeralne. Te wszystkie przemówienia nad trumnami, przemówienia, które są elementem polskiej kultury narodowej, które wygłasza się nad trumnami bliskich osób, które żegnamy. Vox Populi, który na pewno Państwo również obserwowaliście, czy to będąc na placu Piłsudskiego, czy na rynku w Krakowie, albo siedząc przed telewizorami, wyraźnie towarzyszył i oklaskiwał jednym, a skazywał na zapomnienie drugich ciszą. To są bardzo ważne, że tak powiem, też elementy, które warto obserwować. W dyskusjach telewizyjnych, bo o nich chciałam dzisiaj mówić, o to zostałam poproszona, ponieważ generalnie debata publiczna oczywiście dzieje się na wielu poziomach. Ta debata jest również, elementem tej debaty są wydawnictwa książkowe, gdzie bardzo różne i bardzo obszerne głosy dochodzą, są możliwe, ale jest ta sfera debaty publicznej, która toczy się w mediach elektronicznych, która jest taka najbardziej, że tak powiem, najbardziej emocjonalnie angażująca publiczność. I o tych dyskusjach chciałam dzisiaj mówić. W dyskusjach telewizyjnych liczy się nie tylko to, czy ktoś ma słuszne argumenty do zaprezentowania, ale także to, czy potrafi je słuchaczom sprzedać. Liczy się także obecność w samych mediach, dysponowanie czasem antenowym. Czasami wygrywa ten, który mówi więcej, dłużej, lepiej siedzi, lepiej wygląda. Także faktycznie nie zawsze wygrywa w tych erystycznych pojedynkach ten, kto ma rację. Jeden z wielkich mówców starożytności, Katon Starszy, do każdego swojego przemówienia, bez względu na temat mowy, którą wygłaszał, wplatał takie znamienne zdanie. Poza tym uważam, że Kartagina powinna zostać zburzona. Tej samej metody używają także dzisiejsi dyskutanci po to, aby swoje podstawowe przesłanie wpoić w umysły słuchaczy. To są bardzo krótkie tak zwane przekazy, przesłania właśnie. To bardzo klasyczny zabieg erystyczny. Ponieważ miałam mówić o kobietach w sporze, to podam taki bardzo współczesny przykład i dokładnie z tego zakresu, o którym mamy dzisiaj rozmawiać. Otóż feministki władzy, tak zwane feministki power feminism, bo feminizmów jest bardzo wiele, a ten jeden cechuje się tym, że to są panie o określonych poglądach dążące do władzy politycznej, których chyba najlepiej znaną publicznie reprezentantką w Polsce jest Wanda Nowicka, powtarzają jak mantrę wyrażenie neutralność światopoglądowa państwa. Na pewno Państwo wielokrotnie słyszeliście ten zwrot. Mogę iść o zakład, aczkolwiek wydaje mi się, że na tej sali większość z Państwa reprezentuje media katolickie, więc może też Państwa świadomość jest trochę odmienna, że zapewne większość z Państwa myśli, że Konstytucja Rzeczypospolitej zawiera zasadę neutralności światopoglądowej państwa. Czy tak państwo uważają, czy też może nie? Z całą pewnością nie ma tego zapisów w polskiej konstytucji. Jest to całkowicie mylne przekonanie. Konstytucja Rzeczpospolitej z 1997 roku oparta jest o bardzo spójny system aksjologiczny. Prawdę, sprawiedliwość, dobro i piękno będące bądź to synonimem Boga, ale lub też wywodzone jest z innych źródeł. W tej polskiej konstytucji natomiast znajduje się artykuł 25, ustęp 2, który mówi o tym, że władza publiczna, nie państwo, ale władza publiczna ma być bezstronna w sprawach światopoglądowych, co oznacza tylko tyle, że nie może nikogo zmuszać do zmiany lub przyjęcia jakiegoś światopoglądu czy wyznania, a wprost przeciwnie, zapewnić swobodę ich głoszenia. To są dwa zupełnie różne światy i to, co prezentuje jako przesłanie pewna określona grupa pań o określonych poglądach, nie polega po prostu na prawdzie. To jest takie życzenie de lege ferenda, czyli pokazujące, jaki efekt prawny chciałyby one kiedyś w przyszłości osiągnąć. Natomiast nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. W polskiej konstytucji, i muszę o tym powiedzieć, bo to ważne dla sporu światopoglądowego, który jest ważnym elementem sporu bioetycznego, godność człowieka ma charakter metanormatywny. Co to oznacza? To jest taki sposób zapisania w prawie pozytywnym, w tym prawie pisanym, pewnej normy prawa naturalnego, odniesienie się do prawa naturalnego. Konstytucja polska mówi, że godność człowieka stanowi źródło praw i wolności człowieka i obywatela. Źródło. Nie mamy prawa do godności. Godność jest źródłem. To właśnie mówi nam o tym, że to jest ta metanorma. Na Zachodzie mamy jeszcze jedno może zdanie na temat prawa naturalnego, bo ono to jest bardzo istotne i kluczowe. Ta metanorma potwierdza właśnie istnienie prawa naturalnego, które nie może być zmienione ani naruszone żadną normą pozytywną, żadną normą prawa stanowionego. Na Zachodzie mamy natomiast w tej chwili różne systemy etyczne, które nie uznają metanormatywnego charakteru godności, między innymi etykę zingerowską, tak zwaną etykę utylitarystyczną, która co prawda mówi o prawie do godności, ale wywodząc nawet z niej pewne roszczenia jednostkowe. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać, o co trzeba mieć z tyłu głowy, patrząc na spory prowadzone wokół bioetyki, utylitaryści twierdzą, że godność przysługuje człowiekowi dopiero po spełnieniu pewnych kryteriów. To znaczy wartościują w pewien sposób człowieka. Takim kryterium w takiej wersji, jakbyśmy powiedzieli popularnie soft, jest możliwość odczuwania bólu, czy posiadania świadomości, czy też umiejętności rozumnego działania. Dopiero człowiek spełniający takie kryteria jest podmiotem godności, przysługuje mu prawo do godności. Przy tej drugiej etyce zingerowskiej czy utylitarystycznej, bardzo łatwo dopuszcza się zabijanie dzieci po urodzeniu nawet, czy eutanazję, nie mówiąc o tym, że embrion traktowany jest jedynie jako zlepek komórek, cóż z tego, że żywych. Także pokazując państwu z jednej strony tę etykę zingerowską, utylitarystyczną oraz skonstruowaną normę personalistyczną, ale wywiedzioną z pewnego też kanonu prawa rzymskiego, bo ta norma personalistyczna niekoniecznie musi mieć od razu odniesienie wyłącznie do chrześcijaństwa. Chciałam pokazać, że ten spór ma naprawdę fundamentalne, że tak powiem, znaczenie i różnice są bardzo, 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 że tak powiem, podstawowe. Jeśli chodzi jeszcze o tę metanormę godnościową, o prawo naturalne, co może kiedyś ułatwi Państwu dyskusję, to chciałam przypomnieć, że o konieczności szacunku zachowania prawa naturalnego mówił Cyceron, którego naprawdę trudno posądzić o chrześcijaństwo. I jeżeli my potrafimy odwoływać się do prawa naturalnego wyłącznie wywodząc je z chrześcijaństwa, no to mamy pewien problem, prawda? Zapominamy o innych korzeniach cywilizacji łacińskiej, w której żyjemy. Zapominamy o prawie rzymskim, które od chrześcijaństwa jest kilkaset lat starsze. Wracając do tych herystycznych przesłań sączonych przez dyskutantów w trakcie debat publicznych, na które jesteśmy narażeni i które czasami dosyć bezmyślnie lub bezwiednie przyswajamy. Otóż powoli doprowadza nas ten mój wywód do jednego z elementów tematu mojego wystąpienia, czyli do pola sporu. Co to jest pole sporu? Pole sporu jest to właśnie pojęcie, które odnajdujemy w erystyce Schopenhauera. W debatach, w których bierze udział większa liczba dyskutantów, zazwyczaj pierwsza erystyczna, właśnie w takich publicznych debatach, zazwyczaj pierwsza erystyczna szarża dotyczy ustalenia szczegółowego tematu dyskusji. Dyskusja o dyskusji, to jest to, o czym się mówi na tym etapie, jakby na początku debaty telewizyjnej. Otóż strony sporu próbują sprowadzić ten spór na takie tory, w których jedna ze stron czuje się swobodnie i ma przemyślaną strategię wygranej. Chodzi o to, aby móc w zakreślonych przez siebie na wstępie ramach w sposób atrakcyjny zaprezentować racje własne i utrudnić występ strony przeciwnej. Do różnych narzędzi erystycznych należy również ośmieszanie, używanie argumentów ad personam. To jest element erystyczny i z tym z całą pewnością mieliśmy do czynienia, kiedy myślimy w tej chwili i robimy rachunek sumienia, myśląc o obrazie publicznym świętej pamięci pana prezydenta Kaczyńskiego. Narzucenie pewnej konwencji językowej już jest samo w sobie wygraną. Słowa mają wielką moc. To naprawdę jest ważne, czy mówimy o legalizacji związków homoseksualnych, czy nadaniu przywilejów związkom dwóch osób tej samej płci. Czy dyskusja o aborcji zdominuje język mówiący o przerywaniu ciąży, zabiciu dziecka poczętego, prawie do legalnej aborcji, czy przerwaniu ciąży jako kontratypie przestępstwa przeciwko życiu. To są cztery wyrażenia mówiące o tym samym, ale jakże innym językiem. Co ciekawe, już nawet księża katoliccy używają takiego przedziwnego pojęcia jak heteroseksualny związek mężczyzny i kobiety na określenie małżeństwa, choć zapewniam Państwa jako prawnik praktyk, że Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w żaden sposób nie odnosi się ani nie interesuje seksualnością kandydatów do małżeństwa. To jest kryterium całkowicie irrelewantne dla polskiego prawa cywilnego. Te tak odmienne sformułowania mają swoje głębokie uzasadnienie w wyznawanych przez ich użytkowników poglądach. One mają swoje źródła w wyznawanej przez nich antropologii, w filozofii polityki, którą uprawiają. Jestem głęboko przekonana, że w większości telewizyjnych sporów, a dużo ich staram się śledzić, ale również w debatach sejmowych, których stenogramy możemy czytać, ciągle dyskutanci nie wyszli poza zaklęty krąg sporów semantycznych. My ciągle w Polsce nie możemy dojść do rozmowy o istocie zjawisk, z którymi musimy zmierzyć się ze względu na wymogi współczesności. Nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe przy tak szerokim udziale mediów w życiu publicznym. Mediów, które po prostu narzucają logikę sporu, logikę erystyczną, nieszanującą retoryki, rzeczywistego argumentowania i doszukiwania się, że tak, opisu stanu faktycznego. Ojcowie liberalizmu Mill i Locke twierdzili, że debata polityczna, w której można wygłaszać swoje poglądy, powinna brać pod uwagę wszystkie poglądy w niezwykle poważny sposób. Wszystkie ziarna prawne powinny się sumować i w wyniku debaty należy podjąć najmądrzejszą decyzję, na jaką stać wspólnotę. To jest jak gdyby kanon myśli liberalnej i my byśmy bardzo chcieli, żeby tak rzeczywiście było. Myślę, że po tym, co przeżyliśmy przez ostatnie 2 tygodnie, marzymy, aby debata publiczna tak wyglądała. Ale proszę Państwa, to jest iluzja. Do tego, żeby tak było, potrzeba wolności wypowiedzi, rzeczywistej wolności wypowiedzi i wolności mediów. Taki liberalizm miałby sens. Polega tylko problem na tym, że liberalizm tak nie działa, ponieważ w żadnym państwie nie ma takiej wolności wypowiedzi, że każdy może wnieść swój głos i zostanie poważnie wysłuchany. System partyjny, który działa w państwie, to system interesów. Systemy partyjne nigdy nie działają liberalnie. Pojedynczy, zwykły obywatel nie ma prawa głosu. To trochę w tej chwili się zmienia dzięki internetowi, ale tak naprawdę głos pojedynczego obywatela nie jest poważnie brany pod uwagę w debacie publicznej. On jest brany pod uwagę wyłącznie w akcie wyborczym. Wolnych mediów także nie ma. Tak naprawdę wszelkimi mediami rządzi pieniądz. I w związku z tym decyzje, które zapadają, również decyzje niestety o charakterze ustawodawczym albo nawet ustrojowym, mają charakter techniczny. To jest bardziej zarządzanie sprawami niż dążenie do realizacji prawdy i próbowania konstruowania najlepszego możliwego prawa. Kobiety na polu bioetycznego sporu pojawiają się w dwojakim charakterze. Po pierwsze, jako uczestniczki sporu. Po drugie, jako podmioty biorące udział w pewnych zdarzeniach, takich jak procedura in vitro, konsumpcja środków antykoncepcyjnych, jako osoby, które są dotknięte bezpłodnością czy niepłodnością, osoby cierpiące na nieuleczalne choroby, wymagające transplantacji, proszące o skrócenie cierpienia czy o możliwość ustanowienia tak zwanego testamentu życia. Bioetyka zajmuje się bardzo wieloma rzeczami i tak jak mówiłam na samym początku o greckiej bogini Eris, to do tych mitologicznych czasów należały czasy chimer i hybryd. Pamiętacie Państwo te fantastyczne stwory, o których czytaliśmy we wspaniałych mitologiach. Proszę Państwa, science fiction, o których mowa w mitach greckich, stała się science facts w tej chwili. Jeśli mówimy o chimerach czy hybrydach, to mówimy o rzeczywistych, technicznych możliwościach łączenia DNA człowieka z DNA innych istot żyjących. Mówimy o tym, że człowiek może być uzupełniony o tkanki pochodzące z innego organizmu. Dla nas hybryda i chimera oznacza zupełnie co innego niż oznaczało to dla starożytnych Greków. Trzeba powiedzieć, że w znakomitej części tych przypadków, kiedy kobiety pojawiają się na polu bioetycznego sporu, tak naprawdę płeć nie ma znaczenia. Tam jednak, gdzie chodzi o kwestie związane w szczególności z początkiem życia, kobieta zajmuje miejsce szczególne. I wcale nie wiem, czy to jest dobrze, ale tak faktycznie się dzieje. Niestety bardzo często kobiety wykorzystywane są jako swoiste tarcze w erystycznych machinach oblężniczych. Panie i panowie o pewnych określonych poglądach i celach politycznych używają kobiet jako pewnego rodzaju i płci, jako pewnego rodzaju szantażu, wykorzystując współczucie, wywołując emocje, które zawsze źle wpływają na jakość stanowionego prawa. Tutaj chciałam Państwu przytoczyć, a będę przytaczać wyłącznie 3 artykuły prasowe i wybrałam artykuły z Rzeczpospolitej, żeby nie być posądzonym o krytykowanie niektórych wiodących tytułów prasowych. Otóż w lutym 2009 roku pojawił się w Rzeczpospolitej artykuł o tytule Obywatelskie wysłuchanie w sprawie in vitro. Jak dowiadujemy się z tego artykułu, było to spotkanie zupełnie nieoficjalne w Sejmie, zorganizowane przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Stowarzyszenia Nasz Bocian z Klubem Lewicy Sejmowym. I kto się wypowiada? Generalnie chodziło o to, że już pojawił się projekt posła Gowina i postanowiono przygotować kontrprojekt, lewicowy projekt ustawy o in vitro. Kto wypowiada się na tym spotkaniu? Wypowiada się otóż pani Monika Adamczyk-Popławska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, matka dziecka poczętego dzięki in vitro. Wypowiada się pani Magdalena Muszyńska, która przygotowuje się do trzeciej procedury in vitro i obie jak gdyby eksponując osobiste zaangażowanie w tę procedurę krytykują i to w bardzo emocjonalny sposób projekt ustawy Gowina. Ja miałam przyjemność poznać księdza doktora na pierwszej debacie o in vitro, która zorganizowana została przez KAI w siedzibie Episkopatu Polski po tym, jak pani minister Ewa Kopacz publicznie ogłosiła, że in vitro będzie finansowane ze środków publicznych. I tam byliśmy świadkami wypowiedzi osób, które właśnie dzięki tej procedurze, czy wskutek zastosowania tej procedury poczęły i urodziły dzieci i to były niezwykle emocjonalne wypowiedzi, z którymi trudno polemizować, ponieważ ilość emocji zaangażowanych w te wypowiedzi nie pozwala interlokutorowi na nawet no, jakiekolwiek spokojne i rzeczowe dyskutowanie. Także proszę pamiętać, że epatowanie nieszczęściem, rzeczywistym nieszczęściem bezdzietnych osób, to zawsze było w polskim społeczeństwie traktowane jako brak błogosławieństwa czy przekleństwo. Proszę przypomnieć sobie cierpienia królowej Jadwigi, która przez wiele lat nie mogła począć i urodzić dziecka, a w końcu umarła w połogu ze swoją córką Bonifacją, to naprawdę zawsze był duży problem kulturowy w Polsce. To, że się nie zostało obdarzonym błogosławieństwem dziecka. Więc rzeczywiście cierpienie tych ludzi jest duże, jest istotne, ale ich udział bezpośrednio w dyskusji powoduje, że trudno jest wyjść z takiego zaklętego krągu pewnego szantażu emocjonalnego. A sprawiedliwość musi być ślepa, musi być głucha na płacz, ponieważ prawo ustanawia się nie dla konkretnej osoby, nie po to, aby spełniać jej marzenia, ale po to, aby zaprowadzić sprawiedliwość we wspólnocie, tej żyjącej, ale również tej przyszłej. Jeśli chodzi o to, skąd biorą się spory w środowiskach tak zwanych kobiecych, skąd pojawiają się pewne pomysły i prezentowane przez kobiety poglądy. Warto moim zdaniem powiedzieć parę słów na temat, nie wiem czy Państwo mieliście kiedykolwiek okazję słyszeć coś na ten temat, a zachęcam, bo myślę, że dla dziennikarza to jest wiedza fundamentalna, ponieważ ona przygotowuje tak naprawdę do recepcji tego, co dzieje się na polu bioetycznego sporu. Chodzi mi o temat ruchów eugenicznych dwudziestowiecznych, których taką matką duchową, ale również finansową była kobieta, Margaret Sanger. Powiem Państwu o tej kobiecie trochę dłużej, ponieważ jest to bardzo istotna osoba, również dla współczesnych sporów, a dlaczego tak jest, o tym za chwilę. Urodziła się ona w 1879 roku w stanie Nowy Jork w rodzinie wielodzietnej, była siódmym dzieckiem swoich rodziców, a było ich razem 11. Pracowała jako salowa, to jest bardzo ważne, w środowisku patologicznych rodzin wielodzietnych. I z całą pewnością to środowisko, w którym pracowała, spowodowało, że po prostu bolały ją oczy od tego, co widziała. Po tej pracy, niezwykle trudnej w środowisku patologicznym, postawiła wielodzietność w stan oskarżenia. Oskarżyła bowiem rodziny wielodzietne o to, że to wielodzietność jest odpowiedzialna za patologię. My, rodziny wielodzietne, a ja właściwie zgodnie z nauką Kościoła do rodzin wielodzietnych nie należę, bo mam tylko troje dzieci, no niemniej jednak postanowiliśmy się zrzeszyć w taki związek zawodowy dużych rodzin i problem wiązania wielodzietności z patologią jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi się do tej pory borykamy. To jest bardzo krzywdzący stereotyp. Wrócę jednak do Margaret Sanger, dlatego że no, to jest tylko pewien trend osobisty. Pani Sanger spotkała się w początkach wieku XX ze środowiskiem, które fascynowało się kapitałem Marksa i była to dla niej istotna inspiracja do zaangażowania stricte politycznego. Zaczęła wydawać periodyk The Women Rebel, czyli kobieta rebeliantka, czy kobieta rewolucjonistka, który to periodyk krytykował, i tu posłużę się cytatami, zdegenerowaną instytucję małżeństwa, a czystość seksualną nazywał, i tu również cytuję, obsceniczną pruderią. The Women Rebel propagowało antykoncepcję, dość specyficznie rozumianą, gdyż między innymi zalecała stosowanie różnych ziół, które powodowały poronienie, płukanie pochwy środkami zawierającymi rtęć czy lizol. To po prostu były działania szkodliwe dla kobiet, dla ich zdrowia. Sanger wielokrotnie popadała w konflikt z prawem, zarzucano jej przeprowadzanie szkodliwych zabiegów medycznych. W latach 30. opublikowała prace pochwalające różnego rodzaju programy eugeniczne, bo tak od końca XIX wieku eugenika opanowała uniwersytety i rzeczywiście było to coś, co było niezwykle modne w środowiskach naukowych. W tym między innymi domagała się ograniczenia rozrodczości murzynów czy sterylizacji eugenicznej tych rodziców w rodzinach patologicznych, wielodzietnych. XIX i XX wiek to wiek rozwoju doktryny eugenicznej i czas okrutnych eugenicznych doświadczeń, proszę Państwa, które miały swoje umocowanie w ustawodawstwie bardzo wielu państw. Dla przypomnienia, eugenika jest to nauka dążąca do doskonalenia rasy ludzkiej, czyli ulepszania fizycznych i psychicznych właściwości organizmu człowieka. Historycznie nazywana była także higieną rasy, higieną reproduktywną, polityką populacyjną, eugenetyką czy antropologią społeczną. Myślę, że część z tych wyrazów trochę tak brzmi współcześnie, prawda? Szczególnie ta higiena reproduktywna. Ciągle niewiele osób ma, myślę, dostęp do wiedzy na temat skutków wprowadzenia do porządku prawnego rozwiązań eugenicznych. Na pewno niewiele z Państwa ma świadomość, że w Skandynawii sterylizacji poddawano ludzi jeszcze w latach 70. XX wieku. To całkiem niedawno. To była przymusowa sterylizacja osób upośledzonych umysłowo. Jest to o tyle zaskakujące, że teorie eugeniczne stanowiły istotny komponent ideologii nazistowskiej. Ideologii, w imię której hitlerowskie Niemcy dokonały w pierwszej kolejności, i na co warto także zwrócić uwagę, pod hasłami eutanazji właśnie, masowej eksterminacji osób chorych psychicznie. To były pierwsze kontyngenty, które poszły do gazu. Dopiero potem przystąpiły do celowej i zorganizowanej zagłady osób narodowości żydowskiej. Doświadczenia prowadzone w obozach zagłady na więźniach były związane z badaniami rasowymi i pozostawały w ścisłym związku z eugenicznym paradygmatem. Brzmi to przerażająco, ale hipoteza, iż badania te przyczyniły się walnie do rozwoju współczesnej genetyki, uzyskuje w świetle współczesnej wiedzy mocne potwierdzenie. Możemy być dumni, ponieważ II Rzeczpospolita, pomimo bardzo silnego, bo liczonego naprawdę w tysiącach członków i sympatyków ruchów na rzecz wprowadzenia ustawodawstwa eugenicznego, i tu trzeba wyraźnie podkreślić, i widzę tu pewne podobieństwa do współczesności ruchów, w którym zaangażowani byli nie tylko profesorowie uniwersyteccy, ale również środowiska artystyczne i literackie z Ireną Krzywicką i Bojem Żeleńskim na czele, Druga Rzeczpospolita nigdy takiego ustawodawstwa nie wprowadziła. Kościół katolicki był bardzo intensywnie zaangażowany w walkę przeciwko wprowadzeniu tego ustawodawstwa. Był bardzo mocno za to atakowany, ale po okrutnych doświadczeniach II wojny światowej zostały przekazane Kościołowi hierarchicznemu podziękowania od osób, które, nie chcę ich nazwisk wymieniać, były zaangażowane w ten ruch, a które doceniły postawę Kościoła rzymskokatolickiego w tej sprawie. To wiele nam mówi, historia zawsze wiele nam mówiła o tym, kim jesteśmy i kim możemy być. Także polecam Państwu również sięgnięcie do źródeł dotyczących ruchów eugenicznych i w Polsce, i na świecie. Przedwojenne instytuty eugeniczne, było ich bardzo dużo, w związku ze złą sławą eugeniki po wojnie otrzymały nazwę instytutów genetycznych. Proszę Państwa, te instytuty w dalszym ciągu istnieją i prowadzą swoją działalność. Pojęcie higiena reproduktywna pozostaje w bliskim związku ze współcześnie lansowanym zdrowiem reprodukcyjnym. Znane nam, bo propagowane przez niektóre środowiska także obecnie, hasła świadomego macierzyństwa czy wychowania seksualnego dzieci to dawne hasła eugeniczne. Dokładnie takie same hasła głosił ruch eugeniczny. Współczesne zorganizowane ruchy na rzecz eutanazji finansowanej przez państwo sztucznej antykoncepcji, zniesienia reglamentacji prostytucji mają ideologicznie wiele wspólnego z przedwojenną Światową Ligą Reformy Seksualnej czy jej polskiego oddziału Ligi na rzecz Reformy Obyczajów. Założona przez Margaret Sanger American Birth Control League po wojnie zmieniła z tych samych przyczyn, właśnie w związku z tym, że chciano ukryć te konotacje eugeniczne, zmieniła nazwę na International Planned Parenthood Federation. Myślę, że jeśli Państwo jeszcze nie znacie tej nazwy, to warto wstukać ją w Google i dowiedzieć się, co to za organizacja. Wiele feministycznych organizacji, w tym także polskich, stowarzyszonych jest z tą chyba największą w tej chwili globalnie organizacją działającą.